Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Piotr Kamiński, jest niedziela, 3 lutego 2008. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Adra Akunowa i nasz realizator Uber. Po dzienniku, w którym udział weźmie Piotr Błoński, usłyszą Państwo przegląd tygodników Anny Rzeczyckiej, magazyn piosenki francuskiej Katarzyny Zawickiej, reportaż Anny Bernhardt z wieczoru na Sorbonie na temat podziemnych wydawnictw w Polsce komunistycznej i rozmowę Piotra Rosuchowicza z Lucjanem Sobkowiakiem, kandydatem w konkursie przeglądu technicznego na złotego inżyniera. Oto najważniejsze doniesienia dnia. Na początek wiadomość pocieszająca. Jeżeli Polska i Ukraina nie dadzą sobie rady z organizacją Euro 2012, to nie ma strachu. Zgłosił się już pierwszy ochotnik na zastępstwo. Szkocka Federacja Piłki Nożnej zapewnia, że weźmie to na siebie. W Glasgow, mieście liczącym trzykrotnie mniej mieszkańców niż Warszawa, są 3 stadiony gotowe przyjąć te rozgrywki. I jeszcze jedna wiadomość pocieszająca na dowód, że w armii dba się o moralność. Rzecznik Armii Izraelskiej poinformował, że żołnierze odpowiedzialni za gorszący incydent na południu Cisjordanii zostali zidentyfikowani i natychmiast zawieszeni. Do incydentu doszło miesiąc temu. Rzecznik zapewnił, że zachowanie winnych w niczym nie odzwierciedla walorów moralnych wpajanych żołnierzom. Wyjaśniamy, że 2 żołnierzy odwróciło się tyłem ku stronie palestyńskiej i spuszczając spodnie wykonało pod adresem Palestyńczyków gest zwany po angielsku pokazywaniem księżyca. I jeszcze jedna, trzecia pocieszająca wiadomość, która spadła dosłownie przed samym początkiem naszego dziennika. Cieszy mnie ona tym bardziej, że jest całkowicie zgodna z moimi poglądami. Otóż okazuje się, że 58% Anglików indagowanych w pewnym sondażu uważa, że Sherlock Holmes istniał naprawdę. Natomiast 23% zapytanych Anglików uważa, że Winston Churchill był postacią fikcyjną. Mówi Paryż RFI. Waży się wynik konfliktu czadyjskiego. Przed mikrofonem Piotr Błoński.
Mimo początkowych sukcesów oddziały rebeliantów, które wkroczyły do N'Djameny, nie odniosły dotąd decydującego sukcesu. Walki zostały wznowione ubiegłej nocy na terenie stolicy. Oddziały armii wierne prezydentowi Idrisowi Debi skutecznie bronią się w rejonie pałacu prezydenckiego. Sam prezydent, który zdaniem francuskiego ministra obrony Hervé Morena zachowuje kontrolę nad praktycznie całą armią, odrzucił propozycję ewakuacji złożoną mu przez francuskie władze. Korpus francuski w Czadzie, liczący wraz z najświeższymi posiłkami 1600 żołnierzy, nie bierze udziału w walkach, a stacjonujące tam francuskie samoloty bojowe Mirage F1 zostały dla bezpieczeństwa skierowane do sąsiedniego Gabonu. Korpus ten zajmuje się ochroną obywateli francuskich i zagranicznych. Dotąd ewakuowano ich drogą lotniczą ponad 500, a co najmniej 400 dalszych skupiono w 5 zabezpieczonych przez żołnierzy ośrodkach. Nie ma żadnego oficjalnego bilansu walki o ofiar. W szpitalach N'Djameny doliczono się jednak kilkuset rannych, najczęściej cywilów trafionych przez przypadkowe kule. Ludność kryje się po domach. Według prefekta Adre na wschodzie Czadu rebelianci przeprowadzili tam atak ze wsparciem lotnictwa sudańskiego, czemu jednak rząd w Chartumie stanowczo zaprzecza. Prezydent Sarkozy 3 od soboty rozmawiał telefonicznie z prezydentem Debim. Francja uznaje go nadal za prawowitego szefa państwa, natomiast zgodnie z umową, która wiąże ją z Czadem, zachowuje pełną neutralność w walkach. Główną troską Paryża jest utrzymanie możliwości wysłania na pogranicze czadyjsko-sudańskie sił europejskich dla ochrony uchodźców z Darfuru. Według najnowszych wypowiedzi przywódców rebelii nie widzą oni przeszkód dla obecności EUFOR-u w Czadzie, o ile jego misją pozostaje ochrona uchodźców.
Mówi Paryż RFI. Równie dramatyczna sytuacja panuje w Kenii, gdzie opozycja zwróciła się do Organizacji Unii Afrykańskiej o wysłanie do kraju sił rozjemczych. Zdaniem przedstawiciela opozycyjnego ruchu demokratycznego, zważywszy na etniczny charakter konfliktu, byłyby one bardziej neutralne niż siły krajowe. Prezydencki kandydat opozycji Raila Odinga skierował takie wezwanie zarówno do organizacji, co do ONZ-u. W konflikcie, który wybuchł w wyniku wyborów prezydenckich 27 grudnia, gdzie opozycja oskarża prezydenta Mwai Kibakiego o oszustwo, zginęło do tej pory 1000 osób, a ćwierć miliona poszło na tułaczkę. mówi Paryż RFI. W Serbii odbywa się dzisiaj druga tura wyborów prezydenckich, w której ścierają się dotychczasowy prezydent Boris Tadić oraz skrajnie prawicowy nacjonalista Tomislav Nikolić z ramienia partii radykalnej. Nikolić wygrał w pierwszej turze, lecz rezultat wyborów jest niepewny. Według wszystkich obserwatorów przekształciły się one w referendum w kwestii przyszłości Kosowa oraz szerzej orientacji politycznej Serbii w przyszłości. Zwycięstwo Tadića ocali szansę kraju na wejście do Unii Europejskiej. Sukces Nikolića przechyli szale na stronę nacjonalistów gotowych paść w ramiona Rosji. Ponieważ Moskwa zablokowała rezolucję ONZ w tej sprawie, a wieloletnie negocjacje nic nie dały, Kosowo zamierza jednostronnie ogłosić niepodległość. Proklamacja nastąpi po serbskich wyborach, być może wręcz nazajutrz, czego bardzo obawiają się kancelarie europejskie. Tadić jest również przeciwny suwerenności Kosowa, nie reprezentuje jednak ostro antyeuropejskiego i prorosyjskiego kursu jak Nikolić. Mówi Paryż RFI. Obie izby parlamentu francuskiego zbierają się jutro w Wersalu na wspólnym posiedzeniu zwanym Kongresem, by przeprowadzić poprawkę do konstytucji konieczną do przyjęcia uproszczonego traktatu europejskiego. Poprawka została zaakceptowana przez obie izby oddzielnie, a stosunek sił wskazuje, że nie będzie problemu ze zgromadzeniem wymaganych 3/5 głosów. Lewicowa opozycja jest przeciwna całej tej operacji, gdyż nawet ci spośród socjalistów, którzy nie są traktatowi przeciwni, żądają przeprowadzenia ponownego referendum i wstrzymają się od głosu. Tego samego zdania jest 59% Francuzów wedle niedzielnego sondażu. Wiadomość dnia dotyczy jednak nadal we Francji spodziewanego od dawna ślubu prezydenta Sarkoziego z panią Carlą Bruni. Doszło do niego w dniu wczorajszym w Pałacu Elizejskim w całkowitym sekrecie. Związał im stułą stęsknione ręce nie ksiądz, lecz mer 8 dzielnicy Paryża. Na 5 tygodni przed wyborami samorządowymi władze są bardzo zaniepokojone gwałtownym spadkiem popularności prezydenta. Zaledwie 41% opinii pozytywnych w ostatnim sondażu, co przypisuje się właśnie nadmiernemu rozgłosowi wokół jego życia prywatnego. Prasa włoska, która doskonale zna panią Bruni, nie kryje obaw co do jej bujnej osobowości. Dziennik La Repubblica nazywa ją wręcz pływającą miną. Mówi Paryż RFI. Według sondażu Washington Post i ABC News na 2 dni przed super wtorkiem Hillary Clinton i Barack Obama mają mniej więcej równe szanse na inwestyturę w partii demokratycznej. 47-42%, przy czym Instytut Sondażowy podkreśla, że błąd statystyczny może wynieść 4%. Po stronie republikańskiej, gdzie ostało się 4 kandydatów, dominującą pozycję zajmuje John McCain, 48%, wyprzedzający o 2 głowy Mitta Romneya, 24%. We wtorek wypowie się około 20 stanów, zapewne przesądzając sprawę. I to był dziennik, a teraz przegląd tygodników sporządzony przez Annę Rzeczycką.
Na parę dni przed Super Tuesday, super wtorkiem, czyli dniem 5 lutego, kiedy w 20 stanach USA demokraci i republikanie wybierać będą swych kandydatów, tygodniki francuskie wiele uwagi poświęcają dwóm głównym faworytom amerykańskich wyborów prezydenckich, Hillary Clinton i Barackowi Obama. Jak pisze lewicowy Le Nouvel Observateur, duszą kampanii prezydenckiej nie są kandydaci, lecz wyborcy. Liczy się to, czego oni chcą, w co chcą wierzyć i czego się boją. Było to bardzo wyraźne w 2004 roku, kiedy strach sprawił, że 60 milionów Amerykanów ponownie wybrało na prezydenta pewnego ograniczonego Teksańczyka. W roku 2008 amerykańską wyobraźnię, pragnienie rewanżu i sen o powszechnej zgodzie pobudza dwoje ludzi. Kobieta i młody czarnoskóry mężczyzna. Jednocześnie nikt nie jest na tyle szalony, by wykluczyć zwycięstwo republikanina, chociaż naprawdę nikt w to nie wierzy. Amerykańska prawica, zauważa Philippe Boulet-Gercourt w Le Nouvel Observateur, jest rozbita i zużyta przez 8 lat jednej z najbardziej niepopularnych prezydentur w historii Stanów Zjednoczonych. Wydaje się, że nastała pora, by berło władcy świata przekazać przedstawicielowi demokratów. Czy trzeba jednak przywiązywać tyle znaczenia do tego, że jeden z nich jest kobietą, a drugi murzynem? Czy nierozsądniej by było ograniczyć się do ich programu, różnic stylu i metody? Z pewnością są to elementy zasadnicze, ale wszyscy zgadzają się co do tego, że wybór kobiety lub czarnoskórego na prezydenta USA stanowić będzie wielką rewolucję. Kobiety stanowią w Stanach Zjednoczonych ponad połowę absolwentów uniwersytetów. Nieco jednak mniej niż 3% z nich znajduje się na czele wielkich przedsiębiorstw. W 1970 roku jeden ze współpracowników wiceprezydenta tłumaczył, że kobiety nie powinny rządzić, ponieważ stan ich umysłów jest ściśle uzależniony od równowagi hormonalnej. Podobnie jeszcze niedawno zupełnie nierealne wydawało się powierzenie Białego Domu murzynowi. Wbrew temu, co się zwykło mówić między potomkiem hodowcy kóz w Kenii i białą ex-pierwszą damą, mimo dzielących ich 14 lat nie ma radykalnych różnic. Hillary, która wzrastała w cieniu władczego i agresywnego ojca, uratowana została przez inteligentną, kochającą i wymagającą matkę. Ojciec Baracka wrócił do Kenii, gdy chłopiec miał 2 lata. Syn wychowany został przez osamotnioną matkę pochodzącą z religijnego Midwestu, gdzie nikt nie ma w zwyczaju rozczulać się nad swym losem. Zarówno Hillary, jak i Barack należeli do klasy średniej, w której strach przed znalezieniem się na dole drabiny społecznej nadaje codzienności bardzo gorzki smak. Dla obojga decydującą postacią w wyborze drogi politycznej był Martin Luther King. Dzisiaj ich programy wyborcze podobne są do siebie jak 2 krople wody. Oboje chcą, by wszyscy obywatele mieli jednakowy dostęp do służby zdrowia, oboje chcą zmniejszyć nierówności i przepaść rasową, żadne z nich nie ma zamiaru pozostawić amerykańskich żołnierzy w Iraku. Czym się w takim razie różnią? Po pierwsze, temperamentem. Hillary nigdy nie pozbyła się psychicznego pancerza i z dumą mówi, że jej ideałem jest Eleonora Roosevelt. Barack Obama, od kiedy spotkał swą żonę Michelle, stał się człowiekiem pogodnym i pewnym siebie. Ma się wrażenie, że od lat jest już prezydentem. Zachwyca się Matt Taibbi w Rolling Stone. Druga różnica między kandydatami demokratów jest o wiele głębsza i prawdopodobnie o wiele ważniejsza. Obama i Clinton mają 2 różne koncepcje władzy. Nie zgadzają się nawet co do tego, czym jest liczące się doświadczenie polityczne. Hillary nie przestaje wysuwać argumentu 8 lat spędzonych w Białym Domu, w funkcji faktycznego koprezydenta i swojej pracy w Senacie. Obama po zakończeniu Harvardu, zamiast, jak mówi jego żona, zarabiać miliony jako adwokat, zajmował się biedakami w Chicago. Z długów wyszedł dopiero niedawno dzięki 2 napisanym przez siebie książkom. W przekonaniu Hillary, podobnie zresztą jak jej męża Billa, polityczne życie Ameryki polega na ciągłej i naturalnej konfrontacji lewicy i prawicy. Logika Obamy jest zupełnie inna. Proponuje on rodzaj świętej Unii i chce wznieść się ponad wojnę pozycyjną paraliżującą kraj. Kiedy zwraca się do wyborców z prośbą, by pozbyli się starego systemu i położyli kres cyklowi Bush-Clinton, który, jeśli Hillary zostanie wybrana, trwać będzie 24 lata, kiedy wzywa cały naród do skupienia się wokół wyższego celu i wspólnego projektu, proponuje zupełnie inny styl. Hillary uważa, że jest to przejaw naiwności. Żona Obamy niepokoi się, że jej mąż zapuszcza się zbyt daleko w marzenia, a dziennikarze popierający panią Clinton ironizują na temat idealizmu jej rywala, pisząc, że uprzejmość i brak stronniczości traktuje on jak amulety zdolne do zatrzymania kul rewolwerowych. Patrick Sabatier przypomina w Le Point, że w Stanach Zjednoczonych ruchy na rzecz równości płci i równości ras działały w porozumieniu często, ale nie zawsze. Kiedy 15. poprawka do Konstytucji nadała w 1870 roku prawo głosu byłym niewolnikom, pionierka ruchu kobiecego Elizabeth Cady Stanton potępiła to, co nazwała stworzeniem arystokracji płci i polemizowała z czarnym przywódcą abolicjonistycznym Frederickiem Douglasem. Kobiety amerykańskie musiały czekać aż pół roku, do 1920 roku, by otrzymać prawo głosu. I napięcia między 2 roszczeniami i 2 ruchami nigdy nie wygasły. Nie przypuszczałam, że nadejdzie dzień, powiedziała Hillary Clinton w murzyńskim kościele Columbia w Karolinie Południowej, że o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych walczyć będą kobieta i Afroamerykanin. Nikt też nie podejrzewał, dodaje od siebie Patrick Sabatier w Le Point, że ta rywalizacja między 2 amerykańskimi marzeniami może stać się zagrożeniem dla zwycięstwa demokratów. Płeć i rasa są w polityce elementami bardzo niebezpiecznymi. Drugim tematem obok prawyborów w Stanach Zjednoczonych, który pasjonuje w tym tygodniu komentatorów francuskich periodyków, jest skandal w banku Société Générale, z którego wyparowało prawie 5 miliardów euro. Co łączy pasterza Dawida, niewolnika Spartakusa, Gavrile Principa, Mohameda Atte i 31-letniego maklera Société Générale? Pyta Jacques Attali w tygodniku L'Express. Na pozór nic, w rzeczywistości bardzo wiele. We wszystkich wypadkach byli to ludzie, którzy używając siły tylko własnych rąk, doprowadzili do destabilizacji potężnej władzy. Dawid zabił Goliata i wygrał w ten sposób wojnę. Spartakus naruszył podstawy Imperium Rzymskiego. Zabójca arcyksięcia austriackiego sprowokował koniec starej Europy. A terroryści z Twin Towers wyzwali na pojedynek potęgę Wall Street. Młody francuski makler, który doprowadził do ruiny jeden z najważniejszych banków w Europie, należy do tej samej kategorii. Udowodnił na swój sposób, że światowy system finansowy podobny jest do balonu nadmuchanego wiatrem, który eksplodować może od byle szpilki. Zuchwały makler i dyrektor banku, chroniony przez Radę Nadzorczą, w której niektórzy podejrzewani są o wykorzystanie sytuacji, sprawili, że odium spada teraz na cały system bankowy, a także szerzej na całą klasę rządzącą. Otwarty kryzys w banku Société Générale postawił pod znakiem zapytania zasady światowego porządku finansowego. I nikt teraz nie będzie w stanie usprawiedliwić istnienia systemu, którym zarządzają tysiące niekontrolowanych przez nikogo graczy. Niektóre systemy trwają, ponieważ ich cementem jest strach. Ekonomia rynkowa istnieje natomiast dzięki zaufaniu. I być może okaże się, że to, czego terroryści nie potrafili zrobić przemocą, 11 września 2001 roku załatwił, ośmieszając przy okazji cały system kapitalistyczny, mały, samotny francuski makler.
Magazyn europejski. Sylwia Gibbs.
Po fajerwerkach radości z okazji poszerzenia strefy Schengen na wschód zaczęły się kłopoty. W ocenie Unii Europejskiej Polska gotowa była do pełnienia swej nowej roli, państwa, które czuwa nad wschodnimi granicami Zjednoczonej Europy. Ale nie przewidziano strajku polskich celników, gniewu kierowców tirów, kroków władz Białorusi przeciwko władzom polskim. Mówiła o nich we wtorek 29 stycznia nasza korespondentka w Grodnie Joanna Niemczynowska.
Ministerstwo Sprawiedliwości Białorusi wydało dzisiaj oświadczenie, iż poprzez strajk celników Polska naruszyła umowy obu państw o ruchu granicznym i prawach cywilnych i politycznych białoruskich obywateli. Ponieważ chodzi o naruszenie co najmniej trzech umów międzynarodowych, białoruskie Ministerstwo Sprawiedliwości jest gotowe ubiegać się o ukaranie winnych w międzynarodowych instytucjach sądowych. Obecnie przygotowywany jest pozew przeciwko stronie polskiej, w którym szczególną uwagę zwraca się na naruszenie prawa obywateli do poruszania się przez granice państwowe. Kolejny zarzut to duże straty, na które z powodu strajku polskich celników narażona została białoruska gospodarka. Oszacowano już, iż w ciągu trwającego tydzień strajku poniosła ona straty w wysokości około 70 bilionów dolarów. Prezes Państwowego Komitetu Celnego Białorusi Aleksander Szpilewski oficjalnie oświadczył, iż odpowiednie białoruskie instytucje sporządzą kosztorys strat i przedstawią go Komisji Europejskiej i strukturom Unii Europejskiej. Według ostatnich danych białoruskiego Ministerstwa Transportu i Komunikacji, tutejsi przewoźnicy z powodu strajku polskich celników tracą codziennie około miliona dolarów. Ponieważ trzeba będzie kilku dni, by uporać się z odprawą tysięcy stojących po stronie polskiej ciężarówek, po zakończeniu strajku polskich celników Białoruś skieruje na swoją granicę z Polską dodatkową liczbę celników i pograniczników. Strajk polskich celników nie bez powodu więc od kilku dni zajmuje pierwsze miejsce w programach informacyjnych białoruskiej telewizji i radia oraz na łamach gazet. Chociaż większość państwowych mediów podchodzi do zaistniałej sytuacji wstrzemięźliwie, niektórzy komentatorzy już wykorzystali ją, by oskarżyć polski rząd o nieudolność w radzeniu sobie z własnymi służbami i przypomnieć o sporach międzypartyjnych. Wspomnieli oni, iż traci na tym wizerunek Polski na arenie międzynarodowej jako nowego członka Unii Europejskiej i że Polska zaczyna być postrzegana przez Wschód jak państwo, gdzie demokracja oznacza strajki, dzielenie władzy i awantury polityczne. We wczorajszym wydaniu najbardziej proprezydenckiego programu publicystycznego Kontury pokuszono się nawet o stwierdzenie, iż Polska podważa swoją rolę jako państwa granicznego Unii. A w celach propagandowych optymistycznie stwierdzono, iż dobrze, że tego rodzaju polska demokracja przez taką granicę nie dotrze na Białoruś. Z Grodna dla sekcji polskiej RFI mówiła Joanna Niemczynowska.
W tym samym czasie troje deputowanych Parlamentu Europejskiego wystąpiło z inicjatywą legislacyjną na rzecz obniżki kosztów wiz szengeńskich dla obywateli Białorusi. Genowefa Grabowska z Polski, Justas Palecki z Litwy i Hannes Swoboda z Austrii, wszyscy z frakcji Partii Socjalistycznej, w oświadczeniu pisemnym wzywają Unię Europejską do obniżenia opłat za wizy Schengen dla obywateli Białorusi. Wzywają też Komisję do rozpoczęcia negocjacji w sprawie umowy o ułatwieniach wizowych z władzami białoruskimi, mówi profesor Genowefa Grabowska.
To się wydaje oczywiste. Ja nie chciałam i w Komisji Wolności Słowa swobód obywatelskich mówiłam wielokrotnie, nie chciałam, żeby nasze wejście do strefy Schengen wybudowało nowy mur przesunięty bardziej na wschód, oddzielający nas od naszych wschodnich sąsiadów. Unia pięknie mówi o nowej polityce dobrego sąsiedztwa, wpisała tę politykę dobrego sąsiedztwa do traktatu reformującego, a tu nagle okazuje się, że z powodów politycznych mamy autentyczny mur, mur wynikający z biedy społeczeństwa białoruskiego, który uniemożliwia wizyty Białorusinów w państwach Unii Europejskiej. Białoruś dlatego została wybrana, bo także obywatele Ukrainy i obywatele Rosji są naszymi wschodnimi sąsiadami, ale zarówno Ukraina, jak i Rosja mają własne, indywidualne, dwustronne kontakty z Unią Europejską i tam w ramach rozmów negocjują wysokość opłat wizowych i inne zasady, które pozwalają na sprawne, dużo sprawniejsze i łatwiejsze odwiedzanie państw Unii Europejskiej przez obywateli Mołdowy, Ukrainy czy Rosji. Natomiast Białoruś nie ma kontaktów, mówię reżim, rząd Białorusi nie utrzymuje kontaktów z Unią Europejską z tego powodu, że nie spełnia tych zasad i nie wyznaje tych samych wartości, które wyznaje Unia. W związku z tym takich negocjacji rząd Łukaszenki nie podjął. I za to karane jest całe społeczeństwo białoruskie, ponieważ ceny wiz zostały ustalone na poziomie bardzo wysokim. 60 euro za tak zwaną wizę szengenowską, to znaczy taką, która pozwoli obywatelowi z Białorusi poruszać się po całym obszarze Unii Europejskiej. 60 euro to kwota bardzo wysoka. Ja sprawdzałam wynagrodzenie lekarza stażysty po studiach w pierwszym okresie pracy wynosi właśnie 60 euro miesięczne wynagrodzenie. A zatem koszt takiej wizy równałby się właśnie miesięcznemu wynagrodzeniu lekarza. 60 euro to 1/3 średnich zarobków na Białorusi. A więc ta kwota ustalona przez Unię Europejską robi się barierą. Barierą nie do przebycia dla obywateli Białorusi, a jednocześnie jest taką pożywką dla Łukaszenki i dla jego reżimu, bo on to wykorzystuje i mówi tak. Widzicie, Europa was nie chce. Europa wcale na was nie czeka. Zrobiła barierę w postaci wysokich cen za wizy. I stąd pomysł, żeby wystąpić właśnie z takim oświadczeniem dotyczącym tylko Białorusinów, żeby umożliwić tym spośród nich, którzy chcą, przyjazdy do Polski i dalej, żeby te kontakty sąsiedzkie, które mamy, były nadal utrzymywane właśnie z ludźmi, z obywatelami tego państwa, a nie przecież z reżimem. Żeby demokracja, którą Unia tutaj wyznaje i przykłady, które można obserwować, były dla obywateli Białorusi także dostępne. I stąd właśnie ta inicjatywa, aby ceny wiz dla obywateli Białorusi obniżyć. Będziemy zbierać podpisy pod tym oświadczeniem. Myślę, że będziemy skuteczni.
Właśnie, jaka jest skuteczność takiego oświadczenia?
No ono od 30 stycznia przez 3 miesiące będzie wyłożone w Parlamencie Europejskim, jest przetłumaczone na wszystkie języki oficjalne Unii Europejskiej, tak aby każdy poseł mógł w swoim rodzimym języku przeczytać, czego dotyczy i złożyć pod nim podpis. Jeżeli 50% posłów plus jeden złoży podpis pod tym oświadczeniem, wtedy nabiera ono, że tak powiem, mocy takiej, jakby to było stanowisko Parlamentu Europejskiego. Przewodniczący ogłasza ten fakt i wówczas Komisja Europejska musi przygotować stosowną procedurę legislacyjną, czyli propozycję legislacyjną, potraktować to poważnie i zaproponować to, o co my w tym oświadczeniu prosimy. My mamy termin do 8 maja 2008 roku i do tej pory będziemy pod tym oświadczeniem podpisy zbierać.
Państwo wzywają Unię Europejską do podjęcia dalszych kroków w kierunku ułatwienia procedur wizowych dla obywateli białoruskich, do obniżenia opłat za wizy Schengen. Jak się te dwie procedury do siebie mają i kto decyduje o obniżeniu opłat?
Opłaty były ustalone w ramach wspólnego spotkania Rady Unii Europejskiej, a więc to wezwanie jest wezwaniem kierowanym do głównie tego organu, do Rady Unii Europejskiej, bo to państwa członkowskie będą musiały w tej materii się wypowiedzieć. I oprócz tego oświadczenia ja razem z panem posłem Hannesem Swobodą kieruję także dwa pytania do Rady i do Komisji. To są krótkie pytania, w których pytamy właśnie, co Rada i Komisja zamierzają w najbliższym czasie zrobić, aby ten trudny problem, taki niewdzięczny problem kontrastu między ubóstwem i demokracją rozwiązać. Zobaczymy, co nam odpowiedzą. To będzie również miernik podejścia do tych spraw. Ja te kwestie poruszałam już kilkakrotnie, także w dyskusji z prezydencją portugalską na sesji plenarnej w Strasburgu. Otrzymałam wtedy odpowiedź tę, którą znam, że reżim Łukaszenki nie spełnia tych warunków, które Unia stawia jako decydujące przy wszczęciu negocjacji, bo Unia nie rozmawia z reżimami naruszającymi prawa człowieka i tak dalej, to znaczy nie podejmuje rozmów oficjalnych, ale nie może też z tego tytułu karać obywateli państwa, którzy w takim reżimie żyją. Więc te dwie sprawy trzeba oddzielić.
Właśnie, ja tutaj chciałabym nawiązać do punktu, w którym wzywają państwo Unia, raczej Komisja, do rozpoczęcia negocjacji w sprawie umowy o ułatwieniach wizowych z władzami białoruskimi. To oznacza negocjacje bezpośrednio z Łukaszenką. Jak to się ma do ogólnej polityki unijnej w stosunku do Białorusi?
No my chcemy zwrócić uwagę na ten problem. Zdajemy sobie sprawę, że są określone warunki, które Unia stawia, ale to jest to także apel i dla drugiej strony, a może po drugiej stronie, czyli po stronie rządu białoruskiego, przyjdzie chwila refleksji i zastanowi się, czy rzeczywiście karać swoich obywateli w ten sposób, nie podejmując rozmów w tej sprawie. Przecież te umowy, o których ja mówię, które były z Rosją, z Ukrainą zawierane, dotyczą na dobrą sprawę tylko ułatwień wizowych. Więc to może dla tego powodu warto podjąć takie negocjacje. Może będzie chwila refleksji po stronie Łukaszenki, może miejmy nadzieję, choć nie bardzo w to wierzę, przyznaję szczerze, może to będzie taki przyczynek do zmiany nastawienia tego państwa do Unii Europejskiej.
Słyszeli państwo rozmowę z profesor Genovefą Grabowską, członkinią Komisji do Spraw Konstytucyjnych w Parlamencie Europejskim. RFI.
Radio France Internationale. To był magazyn europejski, niedzielny, specjalny, Sylwii i Gips. Kilka dni temu na Sorbonie odbywał się wieczór poświęcony polskim wydawnictwom podziemnym. Reportaż z tego spotkania przygotowała dla państwa Anna Bernhardt.
Wolny rynek kultury, polskie wydawnictwa niezależne w latach 1977-1989. Pod takim tytułem na paryskiej Sorbonie odbył się 29 stycznia wieczór zorganizowany przez Ośrodek Cywilizacji Polski. Świetne wprowadzenie do tematu zrobiła profesor Brigitte Gauthier, później zabrał głos Mirosław Chojecki, współzałożyciel wydawnictwa podziemnego Nowa, a na zakończenie Jean-Claude Famulicki, konserwator z biblioteki w Nanterre, opowiedział o wyjątkowych zbiorach polskich druków wydawanych poza oficjalnym obiegiem, zbiorach znajdujących się we Francji. Zapraszam państwa na reportaż z tego wieczoru do budynku Sorbony w samym środku łacińskiej dzielnicy w Paryżu. Dzisiejsze spotkanie na Sorbonie prowadziła pani Brigitte Gauthier, profesor na Uniwersytecie Lille Trois. Skąd pomysł tego spotkania dzisiejszego?
Znaczy, doszłam do wniosku, że skoro akurat w Polsce uczciło się ostatnio 30. rocznicę właśnie powstania wydawnictw niezależnych, zależało mi na tym, żeby akurat to zjawisko, które istnieje właśnie w Francji, tak samo jak w Polsce, ponieważ posiadamy na przykład największe archiwum na Zachodzie takiego typu wydawnictw, akurat istnieje zapotrzebowanie zapotrzebowanie, żeby akurat studenci nasi o tym się dowiedzieli, żeby oni mogli skorzystać z tego funduszu, który jest naprawdę bardzo bogaty. I myślałam, że akurat tutaj postać pana Chojeckiego, który jest oczywiście także dobrze znany tutaj na Cekwaną, ponieważ tutaj właśnie mieszkał i działał od jego czasu, więc myślę, że akurat ta jego postać była dobrą ilustracją po prostu losa człowieka w systemie totalitarnym i oczywiście po prostu walki Polaków przeciwko temu systemowi za pomocą kultury, co jest motyw stały oczywiście kultury polskiej i historii polskiej, jak wiemy.
Podkreśliła pani 3 punkty.
Tak, akurat pierwszy punkt to był właśnie ten aspekt kultury, który jest szalenie ważny i który właśnie istnieje i jest związany z tym wydawnictwem, właśnie z tym zjawiskiem wydawnictw niezależnych. Drugi punkt, nie mniej istotny moim zdaniem, to jest tak zwana integracja społeczna, to znaczy to małe środowisko osób walczących ze sobą na początku był właśnie o tyle zintegrowany i potrafił po prostu zdobyć kolejny po prostu ludzi wokół siebie i tych kolejnych ludzi z różnych środowisk zresztą, bo zaczęło się od intelektualistów warszawskich i skończyło się po prostu na całej Polsce. To środowisko właściwie stało się po prostu jakby zdobył przewagę w życiu politycznym, kulturalnym w Polsce, więc to było istotne. Trzeci aspekt z kolei, który jest nie mniej istotny według mnie, który jest za mało poruszony i mimo wszystko w tych różnych tam ocenach i bilansach tego okresu, to jest ten aspekt ekonomiczny. Ponieważ akurat ta samorządność, która była jakby leży u sercu tego ruchu, przekształciła się po prostu jakby mimochodem w pewien duch liberalny, czy liberalizmu, i który jednak wyjaśnia dosyć dobrze także, jak w Polsce mogło dojść od początku lat 80. do końca lat 80. właściwie od tych teorii ekonomicznych na temat samorządu społecznego i przede wszystkim robotniczego, pracowniczego, do tego liberalizmu właśnie, który jest z nami obecnie. Więc ten aspekt po prostu także, który działał i się rozwijał dzięki tym wydawnictwom, bo dzięki tej produkcji, dystrybucji po prostu, dzięki działaniu takiej prawdziwej firmy, jakie było wydawnictwo niezależne, jednak wyjaśnia w dużej mierze obecne też zmiany ekonomiczne.
Prawdziwym bohaterem wieczoru był przybyły z Polski Mirosław Chojecki. Zanim zabrał głos, Brigitte Gauthier przypomniała jego sylwetkę, posługując się cytatami znanych w Polsce osobistości, a także materiałami z archiwów ubeckich.
Był pan dzisiaj bohaterem wieczoru, czy ostatnio często przychodzi pan występować w takim charakterze?
No, w języku francuskim to po raz pierwszy w życiu w ogóle wystąpiłem. Natomiast publicznie, no, zdarza mi się dość często występować. Głównie z tego oto powodu, że jestem prezesem takiego stowarzyszenia Wolnego Słowa, które grupuje ludzi, którzy w latach 70., 80. walczyli o wolne słowo.
Ale dzisiaj był pan bohaterem wieczoru, bo na Sorbonie był wykład poświęcony rocznicy. 30 lat temu zrodziła się Nowa.
No, Nowa zrodziła się już dawniej, więcej niż 30 lat temu, bo no 31 z haczykiem, ale wydaje mi się, że nie ma co się kłócić o tę datę, bo ona nie jest przecież istotna. Ważnym chyba jest, że w takim oto miejscu, jak no, jedna z najbardziej zasłużonych i najbardziej znanych na świecie uczelni, taki wieczór poświęcony wydawnictwom podziemnym, fenomenowi w ogóle w skali światowej, że taki wieczór został zorganizowany. I myślę, że tu jestem naprawdę pełen satysfakcji, że to właśnie tutaj, w Paryżu, w którym jednak kiedyś przeżyłem te 9 lat, takie spotkanie miało miejsce.
Czy zaczynając walkę z reżimem komunistycznym i mając w ręku tylko słowo drukowane, czy myślał pan naprawdę, że da się pokonać reżim w ten sposób?
Byłem przekonany, że żaden reżim nie będzie trwał w nieskończoność. Natomiast jeśli my tego nie zrobimy, jeżeli nasze pokolenie tego nie zrobi, pokolenie, którego rodzice byli wychowani w wolnym świecie, przecież w okresie międzywojennym, to kolejne pokolenia ludzi wychowanych już w systemie komunistycznym będą miały dużo trudniej ze zrzucaniem tego gorsetu komunistycznego. Nadto takim ważnym punktem, ważnym momentem w mojej decyzji o tym, żeby wdać się właśnie w walkę z komuną, był sierpień 68 roku, kiedy to usłyszałem w radio w Wolnej Europie, że kilku Rosjan wyszło na Plac Czerwony manifestować przeciw interwencji w Czechosłowacji. I pomyślałem sobie wówczas, jeżeli oni w Rosji mogli to zrobić, to dlaczego my w Polsce nie mielibyśmy się ostrzej przeciwstawiać komunie? Co prawda zajęło to jeszcze kilka lat, zanim prawie 10, zanim tak naprawdę włączyłem się w działalność opozycyjną, ale to był taki moment przełomowy.
Odbiegliśmy daleko od Sorbony i wspomnień o nowej.
No tak, odbiegliśmy, ale tutaj ktoś obok gra pięknie na fortepianie. Ja myślę, że ten wieczór dzisiejszy to nie tylko dla mnie był wielkim przeżyciem. Był także wielkim przeżyciem dla kilkunastu osób, które tutaj były na tej sali, które lat temu, 20 parę, przecież starały się wspomagać tę opozycję w Polsce. Był tutaj Jacques Chalon, który nawet do więzienia trawił, szmuglując sprzęt poligraficzny. Był Fryderyk Danielczak, człowiek, który bardzo dużo zrobił akurat dla Gorzowa Wielkopolskiego, takiego małego miasta, a jednak. I myślę, że poza wszystkim innym takim sztafarzem, Sorbona i tak dalej, to dla mnie ważne były te spotkania z ludźmi.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Polska we Francji. Piotr Rosochowicz.
Czasopismo Przegląd Techniczny i Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Polsce organizują co roku konkurs na Złotego Inżyniera Roku. Zazwyczaj kandydatami byli inżynierowie pracujący i działający na terenie Polski. Po raz pierwszy w tym roku do konkursu mogą stawać też inżynierowie polonijni. Kandydatem do tego tytułu z Francji jest magister inżynier Lucjan Sopkowiak. Magister inżynier Lucjan Sopkowiak jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Co zawiodło pana z Polski do Francji i to już pewnie jakieś 20-30 lat temu, prawda?
Więcej, bo to były lata 60. Ja wyjechałem do Francji na zaproszenie z rządu francuskiego dla odbycia stażu technicznego w dziedzinie urządzeń automatycznych. I na ten staż przyjechałem właśnie w lipcu 68 roku. Czyli nie miałem żadnego zamiaru zatrzymania się we Francji. Francja była moim takim ostatnim krajem, który odwiedzałem, bo poprzednio jeździłem do Anglii, do Szwajcarii, do Niemiec, do Austrii, do Czechosłowacji, do Niemiec wschodnich. I po prostu jakoś tak się złożyło, że widocznie musiałem w tej Francji zostać. Także dopiero we Francji powstały warunki, które zdecydowały, że podjąłem taką decyzję zostania we Francji. Powiedziałbym, że nie miałem żadnych jakichś trudności, znaczy miałem trudności, powiedziałbym, administracyjne, żeby zostać we Francji, bo wyjechałem jednak na paszport służbowy, który uniemożliwiał mi zostania we Francji bez wystąpienia ambasady Polski o takie przedłużenie czy o taki pobyt. Dopiero minister spraw zagranicznych francuski, do którego się zwróciłem, mógł taką decyzję podjąć, bo widział, że mam pewne warunki, żeby taką decyzję pozytywnie mi załatwić.
I to właśnie tutaj we Francji opracował pan pierwszy patent.
Tak, i tu we Francji po odnalezieniu pracy, która nie była też łatwa do znalezienia. Wydaje mi się, to jest tak, może dzisiaj jest gorzej, ale mimo wszystko starałem się przez kilka miesięcy znaleźć pracę. Znalazłem tą pracę zupełnie przypadkowo i z przeznaczeniem moim, po prostu chciano mnie zatrudnić, żebym pojechał do Izraela zorganizować zakład produkcji części zamiennych do samolotów francuskich Mirage gdyż de Gaulle zrobił embargo na dostawę tych części. Firma, która mnie zatrudniła, Sirmeca, miała to zadanie i wtedy właśnie mnie przygotowywano do wyjazdu do Izraela. Niestety do tego wyjazdu nie doszło. Izrael był bardzo rozczarowany, bo w międzyczasie właśnie zadano mi to zadanie opracowania silnika hydraulicznego i wtedy otrzymałem patent i oczywiście firma była raczej zainteresowana, żebym kontynuował rozwijać tą produkcję, która była pierwszą produkcją dla tej firmy.
A potem była wielka przygoda z samolotem Concorde.
A potem była przygoda z samolotem Concorde, dlatego że ten silnik, który żeśmy przedstawili na salonie Bourget, to on zrobił tyle rewelacyjne po prostu wrażenie, że to był silnik mały, o małych wymiarach, ale który miał w stosunku do swoich wymiarów dosyć dużą moc. Powiedziałbym, ja troszeczkę ten silnik opracowałem przeciwko teoriom, które były w książce o hydraulice profesora ze Szkoły Wyższej Aeronautycznej, ale miałem nim spotkanie i on specjalnie się nie sprzeciwiał temu. Powiedziałbym, nawet był zaskoczony, że tak odważnie do tego podchodzę. Przyszedłem do firmy Sopelem, która jest firmą bardzo znaną we Francji. Moim zadaniem było stworzenie działu centralnego technologii, w którym po prostu zadaniem było wprowadzenie nowoczesnych technologii do produkcji i po prostu upraszczanie tej produkcji, wprowadzanie metody analizy wartości i żeby maksymalnie zmniejszyć koszty produkcji, gdyż wyroby były bardzo skomplikowane, szczególnie wyroby optyczne do zastosowań wojskowych. No i poza tym program Concorde, który był właściwie takim programem w tym czasie bardzo ważnym. Wtedy zastosowałem nowoczesną metodę łączenia metali, gdyż w tym wyrobie zastosowano 3 różne metale, żeby uzyskać rezultaty takie, jak były wymagane. I wtedy zdecydowałem stworzyć własną firmę, która się nazywała Advantech. Oczywiście prezydent firmy nie był z tego zadowolony, gdyż wiedział, że nie znajdzie inżyniera, który ma 2 dyplomy i który im odpowiada, a równocześnie ma doświadczenia w różnych dziedzinach i elektronice, i optyce, mechanice, i hydraulice, więc to było dla firmy dosyć duży ten, ale powiedziałem, że ja będę z wami współpracował. Z początku nie był zadowolony z tego, ale widział, że po roku czasu, że jednak inżynierowie firmy współpracują ze mną i wtedy uznał, że tak powinno być, że dziwił się tylko, że w okresie 1984 roku, kiedy był ten krach naftowy, że ja się decyduję na taki krok, ale powiedział, ponieważ w 1988 roku zdecydowałem się zostać we Francji, co też dla mnie życiowo nie było łatwe, to widocznie to jest moment, żeby stworzyć nową firmę i służyć wtedy całemu przemysłowi, a nie tylko jednej grupie. Electricité de France, EDF, miała duże problemy, jeśli chodzi o naprawę wielkich generatorów 1300 MW czy 900 MW, bo takie są dwa typy tych generatorów, gdyż uzwojenia tych generatorów, które są uzwojeniami w formie rurowej, mają zakończenia, którymi wprowadza się system chłodniczy, dlatego że w takich generatorach te przewody się bardzo nagrzewają. Dosyć często te końcówki, które są lutowane z technologią specjalną, niestety czasem były przecieki i po prostu jak jest przeciek wody w takim generatorze, to oczywiście zrobi się wielkie zwarcie elektryczne i oczywiście spala się część tego przewodu, uszkadza się w generatorze nawet do wału, który ma długości 20 metrów, średnicy 1 metra. Jest to dosyć duże uszkodzenia, kosztowne, wymagające naprawy poprzez wymianę takich właśnie przewodów. I to trwało czasem zatrzymanie tego generatora do 8 miesięcy, więc to są koszty szalone, gdyż wtedy taki generator nie produkuje prądu. I wtedy zwrócili się do mnie ponieważ widzieli, że zajmuję się takimi właśnie technologiami nowoczesnymi, czy byłbym w stanie coś znaleźć, żeby ewentualnie znaleźć jakąś metodę bardziej ekonomiczną, bardziej radykalną tych napraw. Więc oczywiście przysłali mi zdjęcia, których niewiele zrozumiałem, bo to wszystko jest dosyć skomplikowane. Poprosiłem o wizytę tego generatora. Pojechałem do centrali atomowej, zobaczyłem ten generator i wtedy, ponieważ było kilku konkurentów, między innymi, którzy mieli odpowiedzieć EDF, więc ja wtedy powiedziałem, że po takiej wizycie dziennej na koniec dnia powiedziałem, okej, ja mam rozwiązanie, ale wam je zdradzę, jak wszyscy konkurenci wyjdą z sali. I jak oni opuścili wszystkie swoje miejsca, to wtedy ja powiedziałem, jakie jest moje rozwiązanie, że trzeba zastosować system laserowy i po prostu wtedy można będzie to wszystko naprawić in situ, to znaczy na miejscu, bez wymiany, bez wyciągania i okres takiej naprawy będzie trwał jeden tydzień, więc to oczywiście EDF bardzo interesowało. Poprosili mnie o wykonanie pierwszych prób. Te próby zrobiłem w mojej firmie amerykańskiej, bo tam mieliśmy większe możliwości. Oni to zatwierdzili i wtedy zamówili właśnie opracowanie tego całego urządzenia, które opracowanie trwało 2 lata mniej więcej i to dzisiaj jest zastosowane do naprawy. Po zgłoszeniu tej idei oczywiście EDF mnie zapytało, czy ja zgłoszę patent na to. Ja powiedziałem oczywiście, że zgłoszę na to patent. Jeszcze gdzie patent został zgłoszony i ten patent jest w tej chwili na Francję, Amerykę, Japonię, Niemcy i tak dalej.
Jak do tego się ma firma BIMTEK?
BIMTEK opracowuje również technologię wiązki elektronowej i laserowej. Pracuje właśnie w dwóch dziedzinach. I w opracowaniu urządzeń, i równocześnie wykonawstwie prac na zlecenie, to znaczy łączenie metali na częściach, które otrzymujemy od klienta. Na przykład NASA prosiła nas o rozwiązanie problemu połączenia pewnych elementów poprzez wiązkę elektronową i laserową do programu marsowego, to znaczy jeden z tych pojazdów, który jest w tej chwili na Marsie, to my mamy tam pewien wkład, gdyż myśmy rozwiązali po prostu połączenia pewnych metali różnych poprzez wiązkę elektronową. Oczywiście ja zawsze miałem zamiar rozszerzyć naszą działalność Advanteku z Francji na inne kraje, a szczególnie na Stany Zjednoczone, gdyż współpracowałem z wieloma firmami amerykańskimi, które reprezentowałem w Europie, między innymi firma Abar, firma Waterbury Farrell, Johnson Lamson. I wprowadziłem pewne wyroby tutaj na rynek europejski, a chciałem również uczestniczyć również w Stanach. Jest dosyć trudno z Europy wykonywać pracę dla Stanów, gdyż oni zawsze lubią, żeby wszystko było na ich terenie zrobione. I wtedy miałem okazję stworzenia tej firmy w Ameryce. Miałem klientów już, dla których pracowałem z Francji, w Miami. Też ciągle mnie prosili, kiedy zorganizuję jakąś taką firmę. I wtedy zdecydowałem tę firmę zorganizować.
Dziękuję bardzo panu inżynierowi za tę rozmowę. Mówił magister inżynier Lucjan Sobkowiak, czasopismo techniczne Przegląd Techniczny i Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Polsce organizuje konkurs na Złotego Inżyniera Roku. Zazwyczaj kandydatami byli inżynierowie z Polski, działający na terenie Polski. Po raz pierwszy w tym roku została przedstawiona kandydatura inżyniera polonijnego i jest nim właśnie pan magister inżynier Lucjan Sobkowiak. Po to, aby móc zagłosować na niego, wystarczy tylko wejść na stronę internetową www.przeglądmyślnik-techniczny.pl/2007_26/1379.htm. Kliknąć przy nazwisku Lucjan Sobkowiak i wysłać pokazujący się e-mail następnym kliknięciem. Konkurs trwa do 10 lutego 2008 roku. Les copains.
d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Ósmego stycznia wręczone zostały nagrody Energy Music Awards w czasie targów Midem w Cannes. Międzynarodowe targi płyt i wydawnictw muzycznych po raz kolejny odbyły się w nie bardzo optymistycznej atmosferze. Sprzedaż płyt we Francji spada na łeb na szyję. Pojawiają się już głosy, że może to nie tylko wina piratowania, ale złej polityki handlowej. Piraci piratują, wytwórnie handlują, a artyści tworzą. I o to właśnie chodzi. W złej czy dobrej atmosferze, ale targi nadal się odbywają i nadal przyznawane są nagrody. Dzisiaj kilka słów o francuskich laureatach. Czy będą się oni Państwu podobać? No cóż, za chwilą będziecie się mogli przekonać. Francuskiej publiczności się podobają, o czym jeszcze za chwilą. A oto laureaci. Za rewelację francuską uznany został Christophe Willem, który otrzymał również nagrodę za płytę Inventaire. Oceniono ją jako najlepszą francuską płytę. Christophe Willem rozpoczął karierę jako laureat telewizyjnego konkursu Nouvelle Star, którego organizatorzy z obrzydzeniem odcinają się od Star Academy, podkreślając, że w Nouvelle Star nie pokazuje się życia prywatnego kandydatów, bo ważny jest tylko ich talent. Inventaire to jego pierwsza płyta i od razu platynowa, 520 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. W listopadzie Christophe Willem nagrał wersję koncertową i akustyczną płyty Inventaire tout en acoustique, a my posłuchamy utworu zatytułowanego La Tortue z tej płyty studyjnej. La Tortue to znaczy żółw i takie przezwisko nadano Christophe'owi Willemowi w czasie telewizyjnego turnieju.
La Tortue, La Tortue, La Tortue. On m'appelle La Tortue et je commence à m'habituer. Peut-être pour mon dos courbé, pour ma bouche ou je ne sais. Qu'on m'appelle La Tortue. Mais ce n'est pas pour se moquer, ni pour me torturer, que je suis ainsi surnommée.
La tortue, la tortue, la tortue.
Si on m'appelle la tortue, ça n'est pas pour la laitue, c'est que j'avance autrement, lentement mais sûrement. Si on m'appelle la tortue, c'est qu'on veut me caresser, c'est qu'on veut bien m'embrasser sur le bout de mon nez.
La tortue, la tortue,
la tortue.
On m'appelle la tortue et je commence à m'habituer, à m'habituer à l'idée d'une maison à transporter. On m'appelle
Willem i La Tortue. Za najlepszego artystę francuskiego uznano Christophe Maé, również podwójnego laureata tegorocznych Energy Music Awards w Cannes. W kategorii piosenek francuskich zwyciężyła zaśpiewana przez niego piosenka On s'attache. Zanim jej posłuchamy, jeszcze tylko jedna ciekawostka. Otóż obydwaj laureaci znaleźli się na liście najlepiej zarabiających piosenkarzy we Francji i to bardzo wysoko na tej liście. Maé na 4. miejscu i Willem na 6. A na 1. no zgadnijcie Państwo, nie Johnny Hallyday, chociaż wszystkim tak się zdawało, ale Michel Polnareff, gwiazda lat 60., która triumfalnie powróciła na francuską scenę w styczniu ubiegłego roku. Johnny zajmuje dopiero 2. miejsce, 3. Yannick Noah, najlepszy tenisista wśród piosenkarzy i najlepszy piosenkarz wśród tenisistów. Kilku naprawdę dobrych w ogóle nie znalazło się nawet w pierwszej 15, ale tak to bywa. Posłuchajmy tej nagrodzonej piosenki francuskiej, a Państwo sami ocenicie, czy zgadzacie się z wyborem jury Midem. Najlepsza francuska piosenka On s'attache. Pozostały nam jeszcze 2 kategorie. Najlepszej piosenkarki francuskiej, w której zwyciężyła Jennifer, oraz najlepszego francuskiego zespołu, w której laureatem został zespół Superbus. Jennifer wkrótce poświęcę cały magazyn, za chwilę posłuchamy więc grupy Superbus. W marcu ma się ukazać pierwszy DVD live z jej koncertu. Koncertu, który odbył się 23 listopada ubiegłego roku w paryskiej sali Zenit. Na zakończenie zakończenie jeszcze dwie midemowe ploteczki. Spodziewano się w tym roku przybycia samego Michaela Jacksona w związku z 25. rocznicą wydania płyty Thriller. Ostatecznie jednak artysta odwołał swój przyjazd, co znacznie mniej wszystkich zdziwiło niż zapowiedź jego przyjazdu. Nagraną przez niego wiadomość nadano w czasie targów. Anulowano również przyjazd brytyjskiej piosenkarki Amy Winehouse, ponieważ rozpoczęła ona właśnie kurację odwykową. A teraz czas na grupę Superbus, która śpiewa piosenki po angielsku albo po francusku. Ja wybrałam jedną z tych po francusku. W końcu to francuska grupa.
Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.